Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o wirusowym zapaleniu wątroby typu C, jakie stanowi coraz większy problem zdrowotny nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia przeciwciała przeciwko HCV, świadczące o istniejącej infekcji, stwierdzane były prawie u 3% populacji, a kontakt z wirusem miało ponad 185 milionów osób. HCV jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirus HCV, jakie przenoszą się drogą krwiopochodną. Zanim przekażę więcej informacji o wirusach powodujących zapalenie wątroby, przypomnę nieco informacji o samej wątrobie, największym narządzie w jamie brzusznej, jaka jest związana nie tylko z przewodem pokarmowym, ale przemianą materii całego organizmu. Wątroba spełnia wiele funkcji, nie tylko wytwarza żółć, wydzielając ją do przewodu pokarmowego, ale jest narządem charakteryzowanym jako filtr dla wszystkich substancji wchłoniętych w przewodzie pokarmowym. W komórkach wątroby wchłonięte substancje ulegają przetworzeniu. Związki obojętne, czyli wątroba, jest narządem odtruwających dla wszystkich związków, leków, alkoholu i innych szkodliwych pobieranych z zewnątrz. W wątrobie rozkładane są i unieczyniane także hormony sterydowe. Wątroba jest także magazynem krwi, przez którą przepływa 1,5 litra krwi na minutę w stanie spoczynku. Do ważnych funkcji wątroby należy magazynowanie glikogenu, a także witamin A, D, B12, żelaza w postaci ferrytyny, enzymów oddechowych i miedzi. Wątroba odgrywa ważną rolę także w termoregulacji wskutek zachodzących tam intensywnych przemian, szczególnie białek, ale także węglowodanów, tłuszczów, czego wyrazem jest wzrost temperatury samej wątrobie o 1,5 stopnia. Wśród przemian zachodzących w wątrobie ważne znaczenie ma metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczu oraz cholesterolu, jaki zachodzą w wątrobie. Glikogen jest rozkładany do glukozy, wolne kwasy tłuszczowe przekształcane są w tłuszcze obojętne, trójglicerydy, częściowo również w koenzym A, wytwarzane są lipoproteidy, zarówno LDL, jak i HDL, cholesterol, fosfolipidy, także ciała ketonowe. Komórki wątroby wychwytują aminokwasy i przekształcają je w białka osocza, albuminy, alfa i beta globuliny, fibrynogen oraz inne białka niezbędne w procesie krzepnięcia, jak protrombina czy czynniki fibrinolityczne. W komórkach wątroby tworzone są enzymy jako katalizatory dla wielu przemian. Do innych funkcji wątroby należy wychwytywanie z krwi amoniaku, kwasu glutaminowego powstającego w tkankach wskutek przemiany białek zamienianych w mocznik i pochodne azotu pozabiałkowego, jakie są usuwane drogą krwi przez nerki. Dlatego uszkodzenie wątroby może prowadzić do wielu zaburzeń w organizmie. Wirusowe zapalenie wątroby typu C, podobnie jak zapalenie wirusowe wątroby typu B, są od dawna, bo od 1963 roku, objęte ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych, do której wykonania powołane są odpowiednie organy działające już na podstawie ustawy 14 marca 1985 roku Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wirusowe zapalenie wątroby, czyli WZW, określane żółtaczką zakaźną, jest ostrą chorobą zakaźną spowodowaną przez jeden z poznanych dotychczas wirusów, określanych jako wirusy hepatotropowe, czyli mające powinowactwo jak gdyby do wątroby. I oczywiście tych wirusów jest kilka. Jest wirus, jak już mówiłam, A i zapalenie wątroby typu A, zapalenie wątroby typu B, wspomniany dzisiaj i opisywany, zapalenie wątroby C, ale także D, E, F, także jako wirus TTV, który może być przenoszony drogą transfuzji. Jednak wirus HCV został tak naprawdę rozpoznany dopiero dość późno, w 1989 roku, i w Polsce rozpoczęto badanie krwiodawców jeszcze później, bo w 1992. Poza tym wirus HCV ulega szybkim mutacjom, istniejąc w 6 najważniejszych odmianach i genotypach, których identyfikacja jest bardzo ważna ze względu na leczenie, zwłaszcza interferonem. Wirus zapalenia wątroby typu C zaliczany jest do flawowirusów. Jego genom stanowi pojedyncza nić RNA złożona z aż 9000 nukleotydów. Wielkość cząstki tego wirusa szacowana jest na 32 do 62 nanometrów. Po wniknięciu wirusa do organizmu pierwszym wykrywalnym czynnikiem, markerem zakażenia RNA wirusem HCV pojawia się w osoczu od 1 do 2 tygodni od momentu zakażenia. Stężenie tego markera świadczy o tym, że powstaje w organizmie odpowiedź autoimmunologiczna i poziom tego markera zaczyna spadać. Po ostrej infekcji, jaka może przebiegać w większości osób, nawet bez objawów klinicznych, w 75 do 85% przypadków dochodzi do powstania przewlekłego zakażenia wirusem HCV. Między ostrą a przewlekłą fazą zakażenia okresowo może być stwierdzana obecność markera, a także podwyższenie prób wątrobowych. Według statystyk od 0,5 do 0,6 dorosłych w Polsce jest zakażonych wirusem HCV, co szacowane jest na około 200 tysięcy osób w wieku od 44 do 59 roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet, z których 80% pacjentów czy chorych nie wie o swojej chorobie. Zakażenia HCV występują częściej w miastach niż na wsiach. Nadal najwięcej zakażeń powstaje w wyniku zabiegów chirurgicznych i stomatologicznych, ale także wskutek stosowania dożylnych narkotyków albo innych zabiegów, które powstają z naruszeniem ciągłości skóry i błon śluzowych, czyli poza zabiegami chirurgicznymi, lekarskimi, miejscem, gdzie można się zakazić tymże wirusem, są salony fryzjerskie i kosmetyczne, także salony tatuażu. Od początku lat 80. wraz z wprowadzeniem szczepień przeciwko WZW, zarówno A i B, zmieniła się epidemiologia przewlekłych zapaleń wątroby i obecnie najczęściej występuje zakażenie wirusem typu C. Choroba zwykle przebiega bardzo powoli i podstępnie, dając mało charakterystyczne objawy, chociaż powoduje zagrożenie poważne zarówno powstaniem marskości wątroby, jak i raka wątroby, podobnie do zapalenia wątroby typu B. Według szacunku Światowej Organizacji Zdrowia w 1998 roku rak wątroby zajmował 5. miejsce spośród 8 milionów także zgłoszonych nowotworów w ogóle na świecie. Ostatnio obserwano związek zakażenia wirusem HCV, czyli zapalenia wątroby typu C, z nowotworami głowy i szyi. Badacze stwierdzili, że w porównaniu z grupą kontrolną ryzyko zachorowania na nowotwory głowy i szyi jest aż 2,5 razy większe u osób, które przeszły HCV w stosunku do innych. Dwukrotnie większe ryzyko jest także nowotworów jamy ustnej i aż 5-krotnie wzrasta dla nowotworów krtani. Objawy chorobowe występujące przy WZW są podobne we wszystkich typach, niezależnie od wywołującego wirusa, chociaż wirus HCV i zapalenie wątroby HCV przebiega bardziej podstępnie i za chwilę opowiem o objawach wirusowego zapalenia wątroby. Najczęściej występujące objawy wirusowego zapalenia wątroby to żółtaczka i związane z żółtaczką ciemne zabarwienie moczu, niekiedy również odbarwienie stolca i tak zwane objawy rzekomo grypowe, czyli stany podgorączkowe, bóle mięśni, stawów, kości, objawy dyslektyczne, także brak apetytu, nudności, wymioty, osłabienie, pobolewanie, rozpieranie pod prawym podżebrzem. Również lekarze stwierdzają powiększenie wątroby, często występuje świąd skóry, niekiedy krwawienia z nosa i dziąseł. I w stanach ciężkich dochodzi do śpiączki wątrobowej. W przypadku jednak wirusa HCV przebieg w początkowym okresie może być bezobjawowy albo bardzo skąpo objawowy. W ostrej fazie 75 do 80, jak już mówiłam, przechodzi niezauważony i przechodzi w postać przewlekłą, które objawia się tylko bardzo takimi mało charakterystycznymi objawami, mianowicie zmęczeniem, złym samopoczuciem. We krwi stwierdzany jest niski poziom płytek, jednak stan zapalny, który trwa latami, doprowadza, tak jak już mówiłam, do największych powikłań, jaką jest marskość wątroby, występująca po 20 latach od chwili zakażenia, czy rak wątroby. W przypadku innych typów wirusów, jak wirus B czy D, przebieg choroby w postaci ostrej jest stosunkowo rzadki, częściej dochodzi do zapalenia przewlekłego. Wirus występuje i jest znajdowany we wszystkich płynach organizmu, czyli zarówno we krwi, jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym, może być w płynie stawowym, w ślinie, pocie, w mleku kobiecym, we łzach. Dlatego w wywiadzie wszyscy lekarze, którzy przeprowadzają zabiegi operacyjne albo przed przetaczaniem krwi, pytają o tego typu poprzednie operacje czy zabiegi stomatologiczne albo inne, jak już wymieniałam, fryzjerskie czy kosmetyczne, które mogą doprowadzić do przerwania ciągłości skór i błon śluzowych. Również do zakażenia może dochodzić przez stosunki płciowe, czy istnieje możliwość zakażenia noworodka przez matkę w czasie porodu. W przypadku osób powyżej 60 roku życia do zakażenia mogło dojść wskutek przetaczania krwi, jak już mówiłam, przed 92 rokiem, kiedy jeszcze badań na obecność wirusa u krwiodawców nie przeprowadzono. W przewlekłym zapaleniu wątroby mówi się wówczas, kiedy w wątrobie proces zapalny toczy się bez wyraźnej poprawy co najmniej 6 miesięcy. Zapalenie w związku z tym jest charakteryzowane jako cały zespół chorobowy i charakterystyczny jest ten właśnie bezobjawowy przebieg w początkowej fazie z brakiem ostrych objawów, potem z tymi niespecyficznymi objawami. Jednak u niektórych chorych może tych objawów być więcej, szczególnie poza utożsamianym z grypą także mogą występować objawy, które są charakterystyczne dla reumatoidalnego zapalenia stawów, gdyż w przebiegu właśnie zapalenia wątroby bardzo często występują objawy reumatyczne. Chociaż najczęściej zgłaszanymi, jak już mówiłam, jest osłabienie i objawy rzekomo grypowe. Także objawy ze strony stawów, brak apetytu. Jak wspomniałam, w przypadku HCV przebieg jest bezobjawowy na początku i w badaniach dodatkowych stwierdzane są wzrost stężenia gamma globulin w osoczu, wzrost bilirubiny w diagnostyce przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby. W celu określenia typu wirusa niszczącego wątrobę konieczne są badania immunologiczne i wirusologiczne. Ponieważ wirus występuje we wszystkich płynach, mogą być do badania pobierane właśnie płyny. W kolejnych badaniach laboratoryjnych u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C stwierdza się również chwiejność aktywności aminotransferaz z surowicy. Choroba może przebiegać z bardzo podwyższoną poziomem aminotransferaz, co powoduje, że wtedy rozpoznaje się ostre zapalenie miąższu. Wszystkie wykonane badania u chorego z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C mają bardzo duże znaczenie z powodu zróżnicowania postępowania terapeutycznego. Podstawowe badanie diagnozujące zapalenie wątroby kosztuje 30 zł jako test serologiczny wykrywający obecność przeciwciał anty-HCV, które, jak już mówiłam, pojawiają się w okresie od 8 do 10 tygodni od zakażenia. Obecność przeciwciał anty-HCV, które wykonuje się, żeby potwierdzić w wykrytym materiale wirusa, już jest znacznie droższe. Takie testy kosztują około 300 zł, które określają obecność kwasu nukleinowego wirusa i stężenie w surowicy. Kolejnym badaniem, które określa już genotyp wirusa, pozwala ustalić potem typ leczenia. Zakażenie genotypem 1, 4, 5 i 6 HCV leczy się dwukrotnie dłużej niż zakażenie genotypami 2 i 3. Dodatni wynik testu na obecność przeciwciał anty-HCV we krwi może oznaczać, że występuje zakażenie WZW typu C albo dochodzi do zwalczania infekcji. Przed rozpoczęciem leczenia zwykle także wykonuje się inne badania, także biopsje wątroby, aby ocenić stopień zwłóknienia czy uszkodzenia wątroby. Konieczne jest także różnicowanie u badanych innych chorób w celu stwierdzenia, czy nie jest to pochodzenia immunologicznego zapalenie wątroby, czy zapalenie wątroby na przykład spowodowane toksycznym działaniem alkoholu, czy zarostowym zapaleniem dróg żółciowych. Bardzo istotne znaczenie w leczeniu ma wykluczenie właśnie zapalenia wątroby autoimmunologicznego. W wirusowym zapaleniu wątroby typu C podkreśla się o ogromnej roli profilaktyki, aby nie doszło do zakażenia z jednej strony przez higienę, a także unikanie niesprawdzonych gabinetów kosmetycznych, salonów tatuażu czy takich gabinetów medycznych, które można podejrzewać, że nie ma odpowiedniej czystości, sterylności igieł czy narzędzi. W przypadku kontaktu z zakażoną krwią istnieje konieczność konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu i przeprowadzenie już, jak już mówiłam, wspomnianych badań. Za chwilę opowiem o leczeniu. Podstawowym celem leczenia zapalenia wątroby jest uzyskanie trwałego zahamowania namnażania wirusa. Skuteczność większości terapii lekowych oceniana była między 50 a 70% trwałych wyleczeń. Standardem leczenia przewlekłego zapalenia wątroby są podskórne iniekcje interferonu, jakie pomagają zwalczyć różne drobne ustroje w organizmie, również wirusy. Stosuje się w połączeniu z podawaniem doustnego leku przeciwwirusowego. Dawka tego leku oczywiście jest wyznaczana przez lekarza, zależy od masy ciała, od wieku. Poszczególne rodzaje wirusowego zapalenia wątroby odpowiadają także na stosowane leczenie w różny sposób. Tak jak już mówiłam, w przygenotypie 1, 4 i 5, 6 terapia standardowa trwa 48 tygodni. Przy niskim poziomie wirusów, szybko opadających badaniach można to leczenie skrócić do 24 tygodni. Przy genotypie drugim i trzecim standardowa terapia trwa 24 tygodnie. Jeżeli nasilenie działań ubocznych interferonu i leków przeciwwirusowych jest znaczne, dawki obu leków mogą być zmniejszone, a kuracja przerwana. Oczywiście wszystko to pod nadzorem lekarza i przy jego kontroli. Jeżeli kuracja nie doprowadziła do eliminacji zakażenia, lekarze mogą zmienić rodzaj interferonu. W ostatnich latach naukowcy opracowali bardzo wiele nowych terapii o skuteczności dochodzących do 100% i które hamują aktywność polimerazy wirusa. Problemem niestety obecnie są przeszkody ekonomiczne, dlatego że leki są drogie i terapia 12-tygodniowa Sovaldi, czyli Sofo z Buvirem, kosztuje 240 tysięcy złotych, co wynosi około 2857 zł za jedną tabletkę i to powoduje różnego rodzaju problemy, nie tylko natury społecznej, ekonomicznej, ale także prawnej i etycznej. Wprowadzane programy lekowe mają bardzo wąskie kryteria i tylko niektóre osoby są do takich kuracji kierowane. Tabletkę się przyjmuje jeden raz dziennie z pożywieniem. Od 2011 roku dostępna jest w Polsce trójlekowa terapia, jaka oceniana jest również na około od 100 do 220 tysięcy złotych, z której korzysta także niewiele chorych. Nowe leki, tak jak już powiedziałam, mają niemal 100% skuteczność. Do tej pory niestety nie opracowano skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C. U większości chorych ratunkiem w przebiegu marskości wątroby powstałej w wyniku długoletniego stanu zapalnego przewlekłego wątroby jest przeszczep wątrowy, jakich w Polsce wykonywanych jest około 30, którego koszt również oceniany jest na 200 tysięcy złotych plus 20-30 tysięcy na procedury potransplantacyjne. W piśmienicy wymieniany jest także koszt leczenia raka wątroby, podobnie na około 99 tysięcy. Na horyzoncie pojawiają się także inne metody medycyny regeneracyjnej. Według na przykład amerykańskich specjalistów wytwarzanie narządów będzie możliwe już za kilka lat, co szczególnie dotyczy wątroby. Prawdopodobnie będzie ona dostępna za 3 lata. Potem mają być hodowane z komórek macierzystych także inne narządy, organy jak płuca czy nerki. Wspomina się także o możliwości regeneracji takich elementów ludzkiego ciała jak nerwy, naczynia krwionośne czy mięśnie, chrząstki, kości. Także polscy naukowcy z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk skonstruowali już mikroreaktor, jaki ma posłużyć do hodowli komórek wątroby, tym samym do prób budowy sztucznej wątroby. Te bioreaktory charakteryzowane są jako niewielkie, mieszczące się na dłoni płytki z polimeru. Badacze wykonują na tych płytkach układ mikrokanalików prostopadłościennych, płaskich komórek. Hoduje się, wprowadza się komórki na te kanaliki i przepływająca pożywka dostarcza komórkom substancji odżywczych. Także odprowadza metabolity. Prace nad zmodyfikowaniem takiego bioreaktora prowadzone są także przez naukowców Politechniki Łódzkiej. Jak kiedyś wspominałam, przyszłość może dotyczyć nie tyle metody transplantacyjnej, ale właśnie regeneracyjnej z możliwościami używania komórek macierzystych i hodowania w ten sposób narządów. Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na dietę, którą proponuje się w przebiegu choroby wątroby. Polecana dieta to od 5 do 7 posiłków na dobę, w tym jeden posiłek nocny, węglowodanowy. Posiłki należy spożywać co 2 albo 3 godziny. Węglowodany w diecie powinny pochodzić z produktów skrobiowych, w tym polecane jest pieczywo, kasze, ziemniaki, makarony, ale także warzywa i owoce w ilości od 300 do 400 gramów. Z diety jednak trzeba wykluczyć wszystkie pokarmy wzdymające i ciężkostrawne. Polecane białko, które regeneruje komórki wątroby, powinno być dostarczane w ilości od 1 do 1,2 grama, które powinno pochodzić z chudego mięsa, ryb, twarogu, mleka, jogurtów czy kefirów. Należy bezwzględnie unikać napojów takich jak Coca-Cola, oranżada, ostrych przypraw, tłuszczu, oczywiście alkoholu. Gotowanie powinno być na wodzie albo na parze z ewentualną suplementacją witamin, to z grupy B, jak B1, B6, czy w ogóle B-kompleks, B12, także witaminy PP, DK oraz kwasów omega-3. Dieta powinna być nisko żelazowa, dlatego że wirus do replikacji używa właśnie żelaza i udowodniono, że niski poziom żelaza we krwi sprzyja, niski poziom zmniejsza replikację wirusa. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.